podcaście po amerykańsku wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Wiele było w ostatnim tygodniu pytań dotyczących protestów na amerykańskich kampusach uniwersyteckich. Obrazki dostarczane przez amerykańskie media rzeczywiście robiły wrażenie. Miasteczka namiotowe, studenci protestujący, policja, starcia z policją, aresztowania. Wiele różnych pytań, czy władze uczelni wzywając policję nie uderzyły w tą podstawową amerykańską świętość, jaką jest wolność słowa. Dlaczego w ogóle ta policja znalazła się na kampusach, a w tle tego wszystkiego porównania do historycznych protestów na amerykańskich kampusach na przełomie lat 60. i 70. Wtedy te protesty wiązały się oczywiście z wojną w Wietnamie. Co tak naprawdę dzieje się na amerykańskich kampusach? Jaka jest skala tych zdarzeń? Dlaczego władze uczelni postępują w taki, a nie inny sposób? I wreszcie, jakie to może mieć konsekwencje polityczne? Bo przecież mamy rok wyborczy. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku po amerykańsku. Zapraszam do słuchania. Na początek trzeba zaznaczyć, że te protesty na amerykańskich uczelniach nie pojawiły się w ostatnim tygodniu czy w ostatnich dwóch tygodniach. To jest zjawisko, które ma miejsce niemal od początku izraelskiej operacji w strefie Gazy. Na uczelniach protestują, na uczelniach i poza uczelniami protestują studenci nie tylko pochodzenia arabskiego, ale również studenci o lewicowych zapatrywaniach, już wcześniej krytyczni wobec państwa Izrael. Te demonstracje przybierały różne formy, od wielu miesięcy również pojawiają się wobec tych demonstracji zarzuty o antysemityzm. Te zarzuty są odrzucane przez protestujących, którzy twierdzą, że to, że ktoś jest krytyczny wobec państwa Izrael, jeszcze nie oznacza, że jest antysemitą. Natomiast pojawiają się na tych manifestacjach konkretne stwierdzenia, które budzą wątpliwości, które te oskarżenia o antysemityzm napędzają. Ta ostatnia odsłona protestów na amerykańskich uczelniach tak naprawdę zaczęła się od tego, że pani rektor Uniwersytetu Columbia została wezwana przed komisję w Izbie Reprezentantów i w dniu, kiedy ona udzielała swoich zeznań, na jej uczelni pojawiło się miasteczko namiotowe, miasteczko protestujących. Dzień później to miasteczko, które było nielegalne, nie było zezwolenia na ten protest, zostało usunięte przez nowojorską policję wezwaną przez władze uczelni. To spowodowało oczywiście bardzo duże zainteresowanie mediów z jednej strony, z drugiej strony oburzenie wśród studentów nie tylko na Columbia, ale również na innych uczelniach i wysyp tego rodzaju protestów na terenach uczelni, na kampusach uniwersyteckich, na obszarze całych Stanów Zjednoczonych. Obecnie to jest już kilkadziesiąt miejsc, gdzie te protesty w różnej intensywności mają miejsce. Wobec tych protestów pojawiają się nie tylko zarzuty związane z tym, że są one nielegalne, uczestnicy nie otrzymali zgody władz uczelni na protestowanie w taki sposób, w takim miejscu, a mimo to podjęli ten protest, ale pojawiają się również oskarżenia o to, że są one tak naprawdę zorganizowane przez jakąś zewnętrzną siłę. Tego rodzaju poglądy czasami można usłyszeć ze strony służb mundurowych, które starają się usunąć protestujących. Takie poglądy podziela na przykład burmistrz Nowego Jorku, który wskazywał, że chociażby podobieństwo tych namiotów, które używane są w ramach tych protestów, te namioty rzeczywiście wyglądają, jakby zostały zakupione w jednym sklepie często i być może właśnie tak było, mogą wskazywać na to, że jakiś zewnętrzny podmiot postarał się zorganizować tego rodzaju protesty na amerykańskich uczelniach. Trzeba jasno powiedzieć, że dowodów na to, że jakaś tego rodzaju operacja spiskowa miała miejsce, nie ma. Wydaje się natomiast, że rzeczywiście w tych protestach nie ma aż tyle spontaniczności, ile mogłoby się wydawać. Stacja ABC dotarła do protestujących na Columbia i opisuje, że przygotowania do powstania tego miasteczka namiotowego tak naprawdę trwały przez kilka miesięcy. Studenci zaangażowani w zorganizowanie tego przedsięwzięcia gromadzili nie tylko niezbędny sprzęt w postaci namiotów czy tam sprzętu turystycznego, ale także pewną organizacyjną wiedzę, jak to wszystko ma przebiegać, w jakim miejscu te namioty postawić, skąd później brać jedzenie, gdzie korzystać z toalet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście pewne organizacyjne elementy wcześniej rozpoczęte tutaj były. no i w konsekwencji to rzeczywiście może wyglądać jak organizowane przez jakąś zewnętrzną siłę. Z tej publikacji ABC wynika również, że studenci z Columbia kontaktowali się z studentami innych uczelni, przekazując tą wiedzę na temat, no, to takie know-how powiedzmy, w jaki sposób ten protest prowadzić. Przekazywana ta wiedza była na inne uczelnie i stąd podobieństwo tych miasteczek namiotowych również na innych amerykańskich kampusach. Trzeba też powiedzieć, że protestujący czekali na odpowiedni moment, żeby tą akcję uruchomić. Wybrali moment, kiedy właśnie pani rektor znalazła się przed komisją w Izbie Reprezentantów, wierząc, że to przyniesie większe zainteresowanie ich protestom, więc ten moment został wybrany celowo. Moja spekulacja jest taka, że być może również liczyli na to, że ponieważ ten protest jest nielegalny, ponieważ moment będzie napięty, dojdzie do jakiegoś rodzaju konfrontacji. Nie wiem, czy spodziewali się policji i aresztowań, ale że do jakiegoś rodzaju konfrontacji siłowej dojdzie i w ten sposób ta sprawa eksploduje, stanie się bardziej nośna na arenie ogólnokrajowej, a być może i międzynarodowej. I tutaj dotykamy rzeczy, która wydaje się bardzo ciekawa z perspektywy zewnętrznego obserwatora. Dlaczego władze amerykańskich uczelni, które to uczelnie często są posądzane o nadmierny liberalizm, o nadmierną lewicowość, o skłonność właśnie do zachęcania studentów do rozmaitych form protestu, czy przynajmniej pobłażania tym formom protestu, czemu tutaj zareagowały tak zdecydowanie, czemu została wezwana policja na Uniwersytecie Columbia, czemu została wezwana policja na Uniwersytecie w Austin w Teksasie, skąd tak zdecydowane postępowanie władz uczelni w tych konkretnych przypadkach. I tutaj jako powody można wskazać tak naprawdę presje na władze uczelni płynące z dwóch stron. Pierwsza strona to oczywiście politycy i presja ze strony polityków. Wspominałem o tym, że pani rektor uczelni Columbia trafiła przed komisję w Izbie Reprezentantów i ona do pewnego stopnia już musiała się spodziewać tego, co nastąpi, ponieważ pod koniec 2023 roku przed tą samą komisją zasiadły trzy panie, rektorki odpowiednio MIT, University of Pennsylvania i Harvarda, które również musiały się tłumaczyć z protestów, do których dochodzi na kampusach. Wówczas to nie były miasteczka namiotowe, to były demonstracje różnego rodzaju i z antysemityzmu, bo takie oskarżenia się pojawiały, który ma miejsce właśnie na uniwersyteckich kampusach. I to przesłuchanie poszło delikatnie mówiąc źle, ponieważ na bardzo wprost zadawane pytania pani kongresmen Elise Stefanik z Nowego Jorku, która pytała te kolejne panie, czy wzywanie do ludobójstwa Żydów w tym wypadku łamie zasady ich uczelni, no tutaj panie rektorki po prostu nie poradziły sobie z odpowiedzią, tak przynajmniej zostało to później ocenione, ponieważ na tak zadane pytanie na przykład pani z University of Pennsylvania odpowiedziała, to zależy od kontekstu. I żeby być sprawiedliwym, ta odpowiedź nie była tak zupełnie bez sensu, ponieważ zarzuty antysemityzmu, które się pojawiają względem tych demonstracji, oprócz oczywiście jakichś pojedynczych incydentów, które przy tej skali protestów mogą mieć miejsce, dotyczą przede wszystkim haseł, które są wznoszone przez demonstrujących i takim przykładem tego hasła, które budzi wątpliwości, jest From the River to the Sea, bardzo znany slogan używany przez protestujących w sprawie Palestyny już od wielu dekad tak naprawdę, w którym to sloganie chodzi o to, by pomiędzy rzeką Jordan a morzem znalazło się miejsce dla państwa palestyńskiego. Z perspektywy protestujących, i tak oni starają się tłumaczyć również w tym wypadku, chodzi o to, by pojawiło się w sposób pokojowy należne im państwo palestyńskie, w którym mogliby wreszcie egzystować, a nie w ramach państwa izraelskiego. Natomiast z perspektywy Izraela dość często jest to postrzegane po prostu jako wzywanie do zniszczenia zniszczenia, unicestwienia państwa Izrael, do usunięcia mieszkańców, obywateli państwa Izrael, że jest to nawiązanie do również pojawiającego się na Bliskim Wschodzie wezwania, by zmieść, zepchnąć do morza państwo Izrael, stąd te From the River to the Sea, więc to hasło jest przez Izraelczyków i nie tylko przez nich, również przez żydowskie organizacje w Stanach Zjednoczonych, a niedawno zupełnie przez część kongresmenów amerykańskich, którzy przyjęli stosowną rezolucję za hasło antysemickie. Celowo o tym opowiadam, żeby pokazać, że wokół tego hasła istnieje pewna kontrowersja i być może właśnie to pani rektor z University of Pennsylvania miała na myśli, mówiąc, że to zależy od kontekstu. Niemniej jednak w takim odbiorze medialnym, jeżeli ktoś otrzymuje pytanie, czy wzywanie do ludobójstwa Żydów narusza prawa, narusza reguły twojej uczelni, a ty odpowiadasz, to zależy od kontekstu, to nigdy nie wygląda dobrze i po tej odpowiedzi już nikt nie będzie chciał słuchać zniuansowanego wywodu, na czymże ten kontekst miałby polegać. Ta odpowiedź po prostu medialnie skreśla odpowiadającego. No i ta odpowiedź sprowokowała ogromną krytykę przede wszystkim właśnie rektorki University of Pennsylvania, ale także Harvardu. Dla pani McGill z University of Pennsylvania to skończyło się rezygnacją ze stanowiska, z kolei pani Gay z Harvarda również zrezygnowała, choć tam powodów było więcej, pojawiły się zarzuty o plagiat w jej pracach naukowych i tak naprawdę ta kwestia antysemityzmu, protestów na uczelniach i tego zeznania przed komisją, to był tylko jeden z elementów, który spowodował, że musiała ustąpić ze stanowiska. Wydaje się, że pani rektor Calambi musiała mieć w głowie podobne obawy, musiała z podobnymi obawami przed tą komisją występować, zdając sobie sprawę, że ta polityczna presja na nią będzie duża i może się okazać skuteczna. Natomiast istnieje jeszcze jeden istotny powód, dla którego władze uczelni dziś reagują tak zdecydowanie i można powiedzieć tutaj kluczowa jest fraza wielokrotnie powtarzana, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a konkretnie chodzi o pieniądze, które darczyńcy przekazują uniwersytetom, w tym University of Columbia, które to pieniądze pozwalają uczelni po prostu funkcjonować. W związku z tym, kiedy pojawia się presja ze strony darczyńców, którzy co roku wpłacają na rzecz uczelni miliony dolarów, by te protesty w jakiś sposób zahamować, ograniczyć, by nie dopuścić do tego, co jest postrzegane jako antysemityzm na kampusach, to wtedy władze uczelni oczywiście są bardziej skłonne słuchać i nie da się wykluczyć, że tak również było w tym wypadku. Trzecia sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt, że również kiedy spojrzymy na żądania protestujących, one także mają wymiar finansowy, ponieważ protestujący na Kolumbii, ale nie tylko, wcale nie protestują wyłącznie przeciwko izraelskiej operacji w strefie Gazy, nie protestują tylko przeciwko amerykańskiemu zaangażowaniu po stronie Izraela, ale także protestują przeciwko władzom uczelni. To wszystko wiąże się z tym, że każdy duży amerykański uniwersytet posiada coś w rodzaju funduszu, na który składają się oczywiście pieniądze przekazywane przez darczyńców, ale także wpłacane przez studentów. Czesne na amerykańskie uczelnia są bardzo wysokie i część tych funduszy jest inwestowana po to, żeby później z zysków kapitałowych uzupełniać budżet konkretnej uczelni. Studenci mają przekonanie, że część tych pieniędzy jest inwestowana w firmy, które dzisiaj czerpią zyski z tej operacji, która toczy się w strefie Gazy. Chodzi tu chociażby o firmy zbrojeniowe, ale także inne firmy współpracujące z państwem Izrael. I studenci domagają się, by uczelnia te inwestycje wycofała, to po pierwsze, a po drugie, by była bardziej transparentna, jeśli chodzi o to, jak inwestowane są pieniądze z tego funduszu. Studenci oczywiście popierają te żądania takim stwierdzeniem, że skoro na ten fundusz składają się również ich dolary, dolary, które płacą w ramach czesnego, to powinni mieć przynajmniej wiedzę, co się z tymi pieniędzmi dzieje, ale do pewnego stopnia także wpływ na to, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Można się jednak domyślić, że wycofanie tych pieniędzy z tych konkretnych inwestycji przez władze dowolnej amerykańskiej uczelni oznaczałoby nie tylko straty tym spowodowane, ale także zapewne jeszcze większą presję polityczną i jeszcze większą presję ze strony darczyńców, którzy mogliby być z takiego postępowania jednak sygnalizującego pewien pogląd na sprawę operacji w Gazie niezadowolone i żeby tego uniknąć, władze uczelni decydują się dosyć szybko te protesty stłamsić, używając radykalnych rozwiązań, bo te protesty, te miasteczka namiotowe, okupacja budynku w przypadku Kalambii w ostatnich dniach toczą się już od dobrych kilku dni i w związku z tym władze uczelni wezwały policję nie tylko, by usunęła protestujących z tych miasteczek namiotowych, czy chociażby właśnie podczas tej okupacji budynku, żeby usunęła protestujących z budynku na Kalambii, ale także tutaj oczywiście również to się różni między uniwersytetami. Część uniwersytetów grozi konsekwencjami studentom biorącym udział w tym proteście. Te konsekwencje to może być zawieszenie w prawach studenta, co może oznaczać, że na przykład studenci nie będą mogli przystąpić do egzaminów, nie będą mogli ukończyć uczelni, jeżeli są studentami ostatniego roku. Nawet w przypadku tych, którzy dopuścili się okupacji budynku na Kalambii, pojawiły się groźby, że zostaną oni po prostu wydaleni z uczelni. To są jednak konsekwencje bardzo poważne, wracając do tego, o czym już wspominałem, czyli do kosztów edukacji wyższej w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ktoś ponosi tak ogromne nakłady, żeby zdobyć wykształcenie na prestiżowych uczelniach, jakimi bez wątpienia są Harvard, Columbia, Yale i tak dalej, no to jednak wyrzucenie go z tej uczelni albo uniemożliwienie mu zdobycia dyplomu jest bardzo poważną, bardzo dotkliwą konsekwencją. Władze uczelni mogą wychodzić jeszcze z jednego założenia, to znaczy, że te protesty po prostu uda się dosyć szybko wygasić, bo w tym wypadku uniwersytetom sprzyja po prostu kalendarz. Właśnie rozpoczyna się maj, za chwilę na amerykańskich uczelniach po prostu zakończy się rok akademicki. Trzeba wytrwać tydzień, dwa, trzy tygodnie, różnie te kalendarze się układają i studenci po prostu w znacznej swojej masie rozjadą się do domów, wrócą gdzieś, wyjadą poza uniwersyteckie kampusy i trudno będzie organizatorom kontynuować ten protest w sezonie letnim. Krótko mówiąc, jeżeli uda się dosyć szybko te protesty stłamsić, pokazać, że udział w nich zagrożony jest poważnymi konsekwencjami i może się źle dla protestujących skończyć, a z drugiej strony po prostu zabraknie czasu, żeby te protesty w jakiś znaczący sposób wyeskalowały, to może oznaczać, że w perspektywie kilku tygodni one po prostu się zakończą i czy powrócą w całej okazałości na jesieni, kiedy rozpocznie się nowy rok akademicki, trudno zgadnąć, ale jeżeli do tego czasu operacja w Gazie w ten czy inny sposób dobiegnie końca, nie będzie trochę paliwa, żeby te protesty na masową skalę zorganizować, więc myślę, że tego rodzaju kalkulacja również może władzom uczelni przyświecać. To teraz jeszcze sprawa historii. W wielu amerykańskich mediach i nie tylko, bo również w Polsce można się z tym spotkać, pojawiły się porównania tych protestów studenckich do tych z 1968 roku, kiedy studenci, w tym studenci na Kalambii, protestowali przeciwko wojnie w Wietnamie. Czy to porównanie jest uprawnione, czy rzeczywiście mamy do czynienia z protestami na historyczną skalę, porównywalnymi z tymi, które działy się właśnie wtedy pod koniec lat 60., na przełomie lat 70., bo te protesty trwały dłużej, później to były protesty przeciwko rozszerzeniu operacji wojskowej o Kambodżę. Czy taki kontekst historyczny ma tutaj sens? Oczywiście szukanie tego rodzaju historycznych paralel jest bardzo inspirujące, dodające wagi obecnym zdarzeniom. Często media szukają w przeszłości takiej sytuacji, która byłaby jakoś porównywalna z obecną. Ten 68 wydaje się wdzięczny, bo również chodziło o wojnę, również był to rok wyborczy. Te protesty bardzo burzliwe później wydarzyły się również podczas konwencji demokratów w Chicago, zresztą zakłócając tą konwencję w jakiś sposób. Czy to wszystko może się powtórzyć? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z wydarzeniami na taką skalę? Odpowiedź krótka i brutalna brzmi nie. Oczywiście porównanie historyczne jest wdzięczne, natomiast wydaje się, że po pierwsze, skala tych obecnych wydarzeń jest dużo mniejsza. Kiedy obserwuje się medialny przekaz, można odnieść wrażenie, że rzeczywiście kampusy stanęły i wszyscy studenci dzisiaj mieszkają w tych namiotach, natomiast relacje prasowe mówią o kilkudziesięciu, około 100 namiotach na poszczególnych kampusach, czyli jest to tylko jakaś część studentów i to stosunkowo niewielka część. Nie da się też wykluczyć, że wśród tych grup nie znajdują się ludzie z zewnątrz, którzy już nie są studentami uczelni. Władze uniwersytetów starają się do tego nie dopuszczać, blokując dostęp do kampusów, które normalnie są dostępne dla szerszej publiczności, ale na przykład pośród tych aresztowanych w Teksasie podobno nawet znaczna część nie miała legitymacji studenckich. Byli to po prostu ludzie, którzy postanowili się do tego protestu dołączyć. Pozostali studenci obserwują z sympatią albo bez sympatii to, co się dzieje. Niektórzy chcieliby poprzeć te protesty, ale obawiają się konsekwencji albo nie czują tego rodzaju protestu za swój rodzaj ekspresji. Z drugiej strony są tacy, którzy są zirytowani tym, że końcówka roku akademickiego została zakłócona. Niektóre uniwersytety odwołują celebrowanie wręczania dyplomów, te uroczystości końcoworoczne, w związku z czym jest też pewnie część studentów, która niechętnie patrzy na to, co się dzieje. Wydaje się, że ta sprawa gazy na kampusach uniwersyteckich nie jest tak masowa, jak to miało miejsce w przypadku wojny w Wietnamie. Z jednego bardzo podstawowego powodu, to znaczy wojna w Wietnamie była wojną, w którą Stany Zjednoczone były zaangażowane bezpośrednio, konsekwencje tego spadały na Amerykę już od kilku lat. Dodatkowo oczywiście wtedy jeszcze istniał pobór do wojska, więc część młodych ludzi po prostu trafiała z tego poboru na front wojny w Wietnamie do odległego piekła gdzieś w dżungli. Teraz z taką sytuacją nie mamy do czynienia. I kiedy ankieterzy zapytali młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych, jak istotna w perspektywie nadchodzących wyborów jest dla nich operacja w Strefie Gazy, no to trzeba przyznać, z tych badań wyszło, że niezbyt istotna. Około 1/3 ankietowanych uznała ten temat za ważny, o wiele ważniejsze dla młodych były tematy, które są ważne szerzej dla całego społeczeństwa, jak na przykład inflacja. Trzeba też powiedzieć, że 1968 rok był w ogóle rokiem bardzo burzliwych demonstracji na tle rasowym, rokiem studenckiej rewolty, rokiem kontrkultury, rokiem bardzo burzliwych wyborów prezydenckich. Tu akurat pewne podobieństwo jest. Natomiast obecnie ten ruch nie ma takiego zasięgu, nie wydaje się też, by mógł się na taką skalę rozwinąć, z przyczyn, o których mówiłem już wcześniej, ostrej reakcji uniwersytetów, bardzo bliskiego już końca roku akademickiego. Ten ruch zatem nie będzie miał czasu, żeby nabrać rozpędu i żeby ta skala rzeczywiście mogła być porównywalna z tym, co działo się w 1968 roku. Czy zatem płyną z tego jakieś konsekwencje polityczne? Czy możemy powiedzieć, że kandydaci na prezydentów powinni się przejmować tym, co dzisiaj dzieje się na kampusach, bo to może w istotny sposób zmienić trajektorię wyborów listopadowych, wyborów prezydenckich? Protesty na amerykańskich uczelniach raczej nie będą miały wpływu na nastroje w całym amerykańskim społeczeństwie. Tutaj warto zaznaczyć, że te nastroje zmieniają się na niekorzyść Izraela. Spada wyraźnie poparcie dla izraelskiej operacji w Strefie Gazy, rośnie poparcie dla zawieszenia broni i to nie tylko wśród demokratów, co jest oczywiste, bo demokraci od początku nie byli zwolennikami, wyborcy Partii Demokratycznej nie byli zwolennikami tej operacji w Strefie Gazy, ale również wśród republikanów te obrazki napływające ze Strefy Gazy nie budzą pozytywnych emocji i również tam poparcie dla izraelskich działań spada. Chociaż jeżeli spojrzymy na całość amerykańskiego społeczeństwa, to ono wciąż jest bardziej proizraelskie niż propalestyńskie. Tak przynajmniej wychodzi to z badań. Natomiast te protesty mogą mieć jakiś wpływ na bardzo istotną dla Bidena grupę wyborców, czyli wyborców młodych, bo to kolejny kamyczek do ogródka tych wszystkich wyborców, którzy w 2020 roku młodych, którzy poparli Joe Bidena, uznając go za dobrą alternatywę dla Donalda Trumpa, natomiast dziś wielu z nich wyraża swoje rozczarowanie tym, jak administracja działała w ostatnich latach, jak nie zadziałała w pewnych kluczowych dla progresywnych wyborców obszarach. Wojna w Strefie Gazy jest jednym z tematów, który wśród młodych wraca regularnie, a sposób, w jaki dzisiaj siły mundurowe rozprawiają się z tymi protestami przy jednoczesnym potępieniu dla protestujących płynącym również z Białego Domu, może jeszcze bardziej zniechęcać ich do głosowania na demokratów. Chociaż należy pamiętać, i to będę podkreślał pewnie do samego dnia wyborów, że deklaracja w czasie kampanii wyborczej to jedno. Jest wielu wyborców, którzy z różnych powodów chcą pokazać Joe Bidenowi żółtą kartkę, niektórzy nawet pofatygowali się i uczestniczyli w prawyborach, by to zrobić. Natomiast pozostaje wciąż ważnym pytanie, co ci wyborcy zrobią w listopadzie. Ta najbardziej intensywna część kampanii wyborczej jeszcze się nie zaczęła. Kiedy ona się zacznie, Amerykanie będą zmuszeni, by przypomnieć sobie o istniejącej alternatywie, czyli o Donaldzie Trumpie. I pytanie, czy ci młodzi wyborcy, czy ci studenci o bardziej lewicowych poglądach w świetle takiej alternatywy zdecydują, że lepiej zostać w domu, pozwolić Trumpowi wygrać w niektórych swing state'ach i w ten sposób zdobyć prezydenturę, czy lepiej jednak przełknąć tą gorzką pigułkę w postaci polityki Bidena względem Izraela i względem tego, co dzieje się w Strefie Gazy, ale jednak nie pozwolić Trumpowi wygrać. Nie mamy jasności, co wydarzy się w listopadzie, ale na podstawie rozmaitych wyborów z przeszłości dość prawdopodobny wydaje się jednak ten drugi scenariusz, że na etapie kampanii wyborczej oczywiście słyszymy wiele głosów niezdecydowanych, wiele głosów krytycznych, ale kiedy przyjdzie ten dzień wyborów, rozmaite wątpliwości nie będą miały aż takiego znaczenia, bo wszystko będzie się rozgrywało w takim schemacie my albo oni skrajnej polaryzacji i wtedy również wątpliwości związane ze Strefą Gazy mogą zejść na dalszy plan. Warto też pamiętać, że jeżeli rzeczywiście te protesty zakończą się w maju, a wydaje się to prawdopodobne w związku z końcem roku akademickiego i nie wiadomo, czy powrócą na jesieni, to kiedy przyjdzie do głosowania na prezydenta, ten temat może być już bardzo, bardzo odległy. Więc on niewątpliwie budzi spore kontrowersje teraz, budzi moim zdaniem nieuprawnione, ale bardzo spektakularne porównania historyczne, ale jeżeli chodzi o jego polityczną wagę, przynajmniej na razie nie wydaje się ona kluczowa. Oczywiście może się wydarzyć coś, czego z dzisiejszej perspektywy jeszcze nie widzę. Jakieś spektakularne wydarzenie, które wyprowadzi te protesty poza kampusy, zintensyfikuje je, spowoduje, że jeszcze mocniej odcisną się one w pamięci Amerykanów. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego kolejnego odcinka podcastu po amerykańsku. Jeżeli on Wam się podobał, uważacie za wartościowe to, co staram się w ramach tego podcastu robić, bardzo serdecznie Was zachęcam do subskrybowania albo śledzenia na wszystkich platformach podcastowych, na których jest to możliwe. Andrzej Kochut, do usłyszenia.